Rakoń 26.
Jeszcze raz?
Moje stoisko już jest zamknięte. To teraz niech pan tutaj zobaczy, co jest dookoła. O, ludzie, pan ma piwo?
Mam piwo.
Pan ma piwo. Tak, ludzie z piwem, proszę pana, a pan gdzieś siedzi w Warszawie i głupoty robi.
I to mi się podoba. No.
Teraz może pan... Może pan nam zazdrościć?
Rozmarzyłem się.
Może pan nam zazdrościć jeszcze długo?
Rozmarzyłem się. Były kiedyś takie czasy, gdzie i mieszkałem w Gdańsku i były takie czasy, kiedy piłem piwo, ale stałem się abstynentem i wyprowadziłem się z Gdańska, ale bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy zajmują się tym właśnie w miejscu i mieście, w którym się urodziłem. Panie Wojciechu, wielkie zamieszanie po naszej ostatniej rozmowie, nie tylko w internetach, pewnie u pana też masa komentarzy. Bardzo się cieszę. To jest miejsce, w którym się dyskutuje, rozmawia, czasem się spiera, czasem się zgadza, więc bardzo się z tego cieszę, ale nie wiem, czy pan wie, co się dzieje w miejscu, które jest za mną, to znaczy za mną jest na tej wirtualnej scenografii. Ceuta i Mylia. 60 tysięcy ludzi w sumie pojawiło się na terenie Unii Europejskiej, co prawda w Afryce, ale na terenie Unii Europejskiej. Włochy zawiesiły funkcjonowanie strefy Schengen ze względu na to, że oni się pojawili w Afryce. Ja mam do pana takie pytanie. Jak pan myśli, z jakiego powodu? Przecież Ceuta znajduje się za Morzem Śródziemnym względem kontynentalnej Europy. I z Ceuty do Hiszpanii i na kontynent, żeby się dostać, to trzeba jeszcze przepłynąć. A Włosi uważają, że i tak muszą zamknąć obowiązywanie i zawiesić strefę Schengen w obawie przed napływem nielegalnych imigrantów. Ciekawe czemu.
Strefę Schengen to już powinni zamknąć dawno temu, bo niektóre kraje przyjęły jakichś imigrantów albo pozwoliły, żeby oni wleźli do nich, to Angela Merkel zapraszała i potem ci imigranci, jak im się tu nie podoba, albo się za ciasno robi, albo mają jakieś plany dodatkowe, to oni w ramach Schengen mogą sobie spokojnie przechodzić, bo szlamany poznikały inne rzeczy, więc to powinno być zamknięte, na przykład w czasach COVID-u powinno być zamknięte i utrzymane do dzisiaj, żebyśmy wszyscy musieli pokazać paszport. To, że pan ma prawo bez wizy pojechać do kolejnego kraju Unii Europejskiej, to jest pańskie prawo, ale ja bym chciał, żeby się pan legitymował paszportem na granicy i żeby jakiś Niemiec sprawdzał, a potem jakiś następny po drodze Włoch czy ktoś, żeby sprawdzał, kto przechodzi. No chcemy wiedzieć, kto na naszym terytorium się znajduje, a wiemy, że nie wiemy. I teraz do Ceuty wlazły tysiące ludzi. To jest zagrożenie, bo to jest formalnie terytorium Unii Europejskiej, zamorska kolonia. Za chwilę pan się doczeka, że do Gujany Francuskiej z Ameryki Południowej zaczną się wdzierać na przykład Brazylijczycy. Jak już postawią stopę na terenie Unii Europejskiej, jak byłem ostatnio w Gujanie Francuskiej, to tam była flaga Unii Europejskiej na granicy postawiona między Gujaną brytyjską, holenderską i tak dalej. Nie ma swobodnego zupełnie przepływu ludzi, mimo że to są wszystko Gujany. Gujana Francuska to jest kawałek Unii Europejskiej w Ameryce Południowej. Tam jest między innymi miejsce, z której rakiety, satelity się wypuszcza europejskie w górę. I teraz jak ktoś na terenie Unii Europejskiej, nawet na statku unijnym postawi stopę, no to już stopę postawił. I on teraz ma roszczenia jakieś. To jest inwazja. To, co widzimy w Ceucie i ogólnie to, co widzimy w całej Unii Europejskiej. Teraz jak sobie poradzić z inwazją? No Unię trzeba pokroić w taki sposób, żeby pan mógł sobie swobodnie jeździć z kraju do kraju. Natomiast, żeby pan przekraczał jakiś płot po drodze i ktoś sprawdzał, kim pan jest. Aha, Rachoń, dobra, ma polski paszport, niech jedzie dalej. Natomiast jakiś gość, który nie ma żadnego paszportu, będzie zatrzymany na pierwszym płocie, albo na drugim, albo na trzecim. Powinniśmy wznowić płoty. Koniec rozmowy mojej o Schengen.
Ale to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo ja tak się zastanawiam i ja byłem 2 lata temu właśnie w Ceucie. Pamiętam, zmarzłem jak jasna cholera. To musiało być jeszcze trochę więcej. Ja pracowałem wtedy w TVP Info. To musiał być rok 2023, jakiś, nie wiem, styczeń, luty, coś takiego. I pamiętam po pierwsze całą instalację, która tam jest, na której wzorowana była później ta, która powstała na polskiej granicy, czyli ta właśnie no, ten tak zwany płot, ale to jest po prostu gigantyczna konstrukcja. Widziałem te miejsca, w którym, o proszę bardzo, pozdrowienia bardzo serdeczne, panią pozdrawiamy serdecznie. I te płoty, które wchodzą w Morze Śródziemne, ale przecież logika decyzji włoskiej jest następująca. W Hiszpanii rządzi socjalistyczny, komunistyczny rząd Sancheza i Włosi Włosi, chociaż wiedzą, że pomiędzy Ceutą a kontynentalną Europą jest Morze Śródziemne, to sam fakt, że te 60 tysięcy ludzi wpuszczonych tam, czy wysłanych przez, de facto przez Maroko, oni przecież formalnie, gdyby Hiszpania nie chciała, no to oni nie mogliby się przedostać do Europy, bo tam się nie da przepłynąć wpław. Tam kursują promy, tam są takie helikoptery opłacane przez samorząd, tam jest ileś różnych metod, ale musi być zgoda władz Ceuty, czyli Hiszpanii, żeby ci ludzie przemieszczali się na kontynentalną część Europy. I jeśli Włosi zatrzymują i zawieszają strefę Schengen, to oni mają swoją wiedzę i doświadczenia, że Hiszpanie po prostu tych ludzi będą wpuszczać. I wydaje mi się, że to jest w ogóle kluczowa kwestia, bo to, co pan powiedział, ta lewacka ideologia zakłada, że ten napływ nielegalnych imigrantów ma po prostu trwać. A ja się z panem zgadzam, że to jest inwazja. Jestem ciekaw tylko, jak za lat...
To jest inwazja, najazd, tak jak najazd Hunów na Rzym. To też przez Morze Śródziemne się odbywało w bardzo dawnych czasach, że przypływały różne ludy do Rzymu, żeby ten Rzym obeżreć, a potem obalić i porozwalać pomniki. Oni są zainteresowani doraźną korzyścią taką, że tam jest więcej jedzenia, albo są ładne wanny, albo nie, albo ładne panny. Chcą przyjechać, a potem się zobaczy, co dalej. To są młodzi faceci. Widział pan fotografie albo filmy, że to jest inwazja głównie młodych mężczyzn. To ktoś zorganizował? Nie wiem. Może bezrobotnym podpowiedział coś takiego król Maroka, że proszę sobie tam przelecieć. I teraz, co zrobi Hiszpania? Nawet jakby w Hiszpanii był bardzo prawicowy rząd, to oni mają dwa wyjścia. No mamy tysiące ludzi w naszym małym miasteczku, naszej enklawie o nazwie Ceuta w Afryce. I teraz jak się ich pozbyć w sytuacji, kiedy oni piją naszą wodę, robią kupę wszędzie dookoła, bo gdzieś muszą zrobić. W którymś momencie wybijają szybę i wyjadają z naszych sklepów zapasy. I ja mam, nie wiem, ilotysięczne miasto, załóżmy 60-tysięczne miasto Ceuta. I jestem burmistrzem. I mam napływ tysięcy ludzi z Maroka. No oni są na moim terenie. Mnie brakuje wody, prądu i wszystkiego dla moich ludzi. Zaczyna się kryzys humanitarny. Ja się chcę ich pozbyć za wszelką cenę. I wtedy rząd Hiszpanii, nawet jak był prawicowy, to zaproponuje jakieś okręty. Dobra, panowie, nie chcecie wracać do Maroka, a w dodatku Maroko postawiło strzelby na swojej granicy i już nie chce tych gości z powrotem. No to co robimy? No to musimy sobie jakoś poradzić, wejdźcie na statek. Ja bym to zrobił tak, żebym ich zaprosił na ten statek, kłamiąc im w żywe oczy, że to jest hiszpański statek, który pojedzie do Hiszpanii. A potem, żeby nie było kłamstwa stuprocentowe, podpłynął do Hiszpanii, a potem przed wysadzeniem ich na brzeg zrobił zakręt i wysadził ich na dowolnej plaży w Afryce. No, w pobliżu Maroka na przykład. No, może być marokańska. Dam,
albo właśnie, wbijam, to
się, wbijam się krypą na plażę, osadzam na mieliźnie, ewakuuję moją załogę helikopterem i mówię, panowie, proszę, wąż z powrotem do Afryki.
Ciemnogród. Bilety są wystawione na biletyna.pl. Tam ich proszę szukać. Link wisi na mojej stronie ciemnogród.pl i w innych miejscach i proszę go przeklejać. A z czego się składa impreza i czy będzie bezalkoholowa, bo pan powiedział, że pan postawił scenę, a nic pan nie mówił o piwie, poza tym, że pan nie stawia piwa. Nie stawiam panu piwa, ale pan sobie może piwo kupić i postawić komu pan chce. Od razu mówię, proszę mnie nie stawiać, bo nie jestem w stanie przyjąć tylu postawień.
Nie pomylił się pan specjalnie, bo nie 60 tysięcy, a 83 tysiące oficjalnie Ceuta ma mieszkańców. Proszę sobie pomyśleć o tej skali. Maroko, które w ogóle od lat, bo to jest w ogóle trwający od lat taki sam ping-pong, jak ten, który został wywołany przez Federację Rosyjską na polskiej wschodniej granicy. Maroko, kiedy chce coś załatwić z Hiszpanią albo z Unią Europejską, uruchamia tę falę. 60 tysięcy ludzi w czasie, kiedy w Ceucie mieszka 83 tysiące ludzi na małym terytorium. My widzimy fragment tego terytorium, to naprawdę można przespacerować się z jednego końca na drugi. Pewnie taki spacer by z 2 godziny wolno zajął, a samochodem jedzie się 15 minut z jednego końca na drugi. To jest inwazja, ale ja pana chciałem spytać o coś jeszcze i też zachęcić naszych widzów do tego rodzaju refleksji. Kiedy my słyszymy, że ten napływ nielegalnych imigrantów, obcych kulturowo, z innych części świata, młodych mężczyzn, kiedy mówią nam również ci, którzy to organizują, że to jest najazd, to nam się wydaje takie tam gadanie w mediach. zastanówmy się nad tym wszystkim. Wielkie migracje ludów zmieniały oblicze kontynentów i cywilizacji. I naprawdę, jeśli my jako Europejczycy, jako obywatele państw cywilizacji Zachodu tego nie zatrzymamy, to za lat 10, 20 nasz kontynent będzie nie do poznania, nasza kultura będzie nie do poznania. To, co znamy dziś jako zachodnią Europę cywilizacji zachodniej, chrześcijańskiej cywilizacji zachodniej, po prostu upadnie. A jeśli pozwolimy tym ludziom się osiedlić i mieć przyrost naturalny 5 razy większy niż nasz, to my za 100 lat jako kultura będziemy tylko jakimś zapisem w historii, jeśli ktoś w ogóle jeszcze historię będzie pisał.
Proszę pana, no dwa przykłady panu podam. Armia Czyngiskana. Ruszyli gdzieś tam z Mongolii, samych młodych mężczyzn zabrał i im powiedział, co zrabujecie po drodze, to wasze. Wrócicie bogaci albo osiedlicie się w nowych krajach i będziecie mieli swoje tam karawanseraje, czy nie wiem, czego oni oczekiwali, swoje obozowiska i wiele kobiet i wiele bogactwa w innym miejscu. No w tej Mongolii tak za pięknie nie było, to oni ruszyli. I szli po prostu na zachód. Kobiety, nie zabierajcie kobiet, po drodze sobie znajdziecie miejscowe, będą piękne i egzotyczne. Co się będziecie przejmować kobietami? Żarcie? Znajdziemy po drodze. I pakował ich Chinggis Khan świadomie w miejsca, gdzie jedynym sposobem na zdobycie żarcia to było zerwać się do biegu i pokonać następne setki kilometrów, bo tu żarcia nie ma. O cholera, wbiegliśmy na pustynię, biegniemy dalej, gdzie się da zrabować. I po prostu rabowali na chama po drodze, aż dotarli do wrót Europy. I teraz mamy w Ceucie podobną sytuację. Pan powiedział, że tam jest 80 tysięcy mieszkańców. To są kobiety, dzieci, starcy, to jest normalna populacja ludzka, 80 tysięcy. Natomiast te 60 tysięcy, no to są młodzi mężczyźni, czyli ma pan inwazję 60 tysięcy wojska na miasto, w którym jest 80 tysięcy ludzi ogólnie wszelkich. Dysproporcja jest kolosalna i nie mają się kim bronić. Te 80 tysięcy, ile jest w stanie wystawić młodych mężczyzn do obrony w sytuacji, gdyby poszło na noże? Kilkanaście tysięcy może, natomiast z Maroka przyszło 60 tysięcy młodych mężczyzn. Dysproporcja jest kolosalna. Dysproporcja wojska, gdyby to traktować jako wojska, jest kolosalna. Ceuta ma bardzo skąpe siły, żeby się bronić przed ogromną inwazją głodnych mężczyzn. No i tak się dzieje również we Włoszech, kiedy przez morze na te wszystkie ich wyspy przypływają. Też jest ogromna dysproporcja. Do Niemiec też ogromna dysproporcja. Niemcy nie mają tylu mężczyzn do obrony Niemiec, ilu przychodziło do nich przez granicę młodych mężczyzn do zaatakowania Niemiec. Pomimo, że żadna ze stron nie wystawiała broni na siebie, to sama siła pięści i liczebność tych pięści jest taka, że Niemcy mieli o wiele mniej pięści po swojej stronie gotowych bronić Niemiec w stosunku do tej liczby pięści, które Angela Merkel sprowadziła i potem falami przychodziły kolejne pięści.
No dobrze, ale to wszystko ma związek z jeszcze jedną kwestią, o której w tej chwili rozmawiają politycy. Ja się bardzo cieszę, że w tych wszystkich dyskusjach, które są na prawicy, się teraz dzieją. Wczoraj o tym rozmawialiśmy. No, pan Wojciech przyłożył je jednym i drugim na prawicy z tych, co się podzieliło w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość. Ale przy okazji tego, co się dzieje w tej chwili, wraca temat problemów demograficznych państwa polskiego. My tu słyszymy o propozycjach podatkowych, mieszkaniowych, a ja pana chciałem spytać o coś innego. Jak pan uważa, jaki jest powód, bo mnie się wydaje, że to są problemy dużo głębsze, to są problemy kulturowe, mody, całej masy różnych zagadnień, które powodują, że Polacy nie chcą mieć dzieci. Polacy i Polki, wcale nie tak, że Polki nie chcą rodzić dzieci. Polki i Polacy nie chcą mieć dzieci. To jest gigantyczny problem, głowią się nad nim politycy, a jestem ciekaw, jak antropolog na to patrzy. Dlaczego jest nas coraz mniej? Zwłaszcza w kontekście tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, tego najazdu barbarzyńców na chrześcijańską Europę.
No to czynniki widzę dwa i to jest abecadło, w każdym podręczniku pewnie to napisano już. Żeby mieć dzieci, to człowiek musi mieć poczucie bezpieczeństwa. Bo nikt, kto dzieci kocha, nie chce przyprowadzać na świat więcej dzieci w sytuacji, kiedy jest jakieś radykalne zagrożenie. Wtedy w nas jest opór, nawet jeżeli ogólnie mielibyśmy skłonność, żeby mieć więcej dzieci. Ja myślę, że tam czynniki ekonomiczne są trzeciorzędne. Ludzie biedni mają bardzo często tłumy dzieci, pomimo tej swojej biedy mają jednocześnie jakieś poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa, chcą mieć rodzinę i mają wrażenie, że będą tę rodzinę mieli, że ona się nie rozpadnie, nie ucieknie i nikt nas stąd nie wygna. Więc sama bieda to nie jest czynnik, który powstrzymuje przed rozmnażaniem. Natomiast jeszcze mamy teraz wygodnictwo. Młodym ludziom nawtykano do głowy, że wszyscy powinni być wykształciuchami, zatrudnić się w korporacji i spędzać czas wesoło. Dziecko w takim kontekście jest kłopotliwe. No to wybierz sobie pieska. Piesek jest mniej kłopotliwy, można go zabrać do restauracji, będzie spał pod stołem i nikt ci nie zabierze pieska z powodu tego, że śpi pod stołem. Gdybyś dziecko zabrał i położył pod stołem do spania i do północy balował z kolegami, no to ktoś ci to dziecko zabierze do instytucji. No to takie dwa czynniki. Wygodnictwo i brak poczucia bezpieczeństwa, w sensie stabilizacja. Stabilizacja może nadal oznaczać, że jestem biedny, ale stabilny jestem.
No ja właśnie jestem ciekaw, bo mnie się wydaje, że to wygodnictwo i że ta stworzona w ogóle moda na to, żeby patrzeć na świat właśnie w taki sposób, jak tam sprzedają wszystkie te, cała ta kolorowa rzeczywistość jest tego powodem i warto chyba o tym pomyśleć w kontekście z jednej strony trwającej inwazji na nas, a z drugiej strony właśnie z własnego przeświadczenia, że najważniejsze to, czy tam jest nam wygodnie, czy niewygodnie. Ale to zostawmy, co w w długim horyzoncie czasu.
Jeszcze
tak
panu podam jeden czynnik. Jeszcze panu podam jeden czynnik, który moim zdaniem PiS, mając dobre serce i chcąc, żeby Polacy się rozmnażali, przegapia. Otóż im więcej socjalu rozdajemy, tym bardziej młodzi ludzie nie chcą mieć dzieci. Bo nie myślą o sobie w kontekście takim, muszę mieć dzieci na stare lata, bo się mną państwo nie zaopiekuje. Kiedyś się miało dzieci również dlatego, żeby ktoś się mną zajął. W tej chwili ci młodzi ludzie, 40-letni też nadal młodzi, oni uważają, że państwo będzie się zawsze mną zajmowało. Czyli opieka zdrowotna do późnej starości, ktoś się mną będzie opiekował. Rozdajemy socjal i nam się wydaje, że on będzie zawsze trwał. Ja będę miał 89 lat i nadal ktoś przyjdzie, jakieś państwo i się mną zaopiekuje. No to nie potrzebuje dzieci. Otóż to jest wszystko nieprawda. Potrzebuje pan mieć dzieci, żeby ktoś się panem zajął na stare lata, inaczej będzie pan samotny, a państwu nie starczy pieniędzy na pańską opiekę.
Więc nawet we własnym interesie warto mieć dzieci, choć to nie powinna być jedyna motywacja. Ja nie wiem, czy ten socjal i posiadanie dzieci to jest współwystępowanie dwóch okoliczności, czy zależność dwóch okoliczności, tego nie wiem. Ale jednak uważam, że wprowadzenie, ja wiem, pan jest wielkim przeciwnikiem 500+, 800+, a ja wręcz przeciwnie, ja uważam, że to są bardzo dobre rozwiązania, które spowodowały, że miliony Polaków nagle zobaczyło, że państwo nie tylko może ich okraść, jak okradało przez lata, ale może również coś im dać, nawet jeśli oznacza to przekładanie z jednej kieszeni do drugiej, bo tu ma pan rację, że to jest przekładanie pieniędzy z jednej kieszeni do drugiej, ale nie każdy jest na tyle samowystarczalny, na tyle ogarnięty życiowo, żeby zadbać również o te podstawowe kwestie.
Proszę o subskrypcję. Potrzebujemy zwiększyć zasięgi.
Zostawmy tę demografię i te wszystkie migracje. W Stanach Zjednoczonych Donald Trump postawił tablicę przed muzeum, powiedział: uwaga, znaczy chcę wstawić, uwaga, w tym muzeum historia jest uczona zgodnie z lewacką ideologią. Jak się panu podoba? Już trochę o tym rozmawialiśmy parę dni temu, w trochę innym kontekście.
Ten pomysł mi się bardzo podoba, on mi się radykalnie podoba. Otóż bardzo często w muzeach zatrudnia się lewaków, skrzywionych intelektualistów. Cofnijmy się do takiego momentu, kiedy Castellano, czy jakieś takie nazwisko, Włoch, wystawił postać Jana Pawła II przywalonego głazem w warszawskiej Zachęcie. Kto wtedy był szefem warszawskiej Zachęty? Jakaś skrzywiona lewicowa osoba płci żeńskiej.
Ale dlaczego pan obraża ludzi, że są
wzór nowoczesności i wtedy powinny być przed zachętą tablice. Szefem zachęty jest skrzywiona lewicowa osoba płci żeńskiej. I jak człowiek wchodzi, to wtedy wie, że dobór obrazów na ścianach jest zmiany, skrzywiony, że to będą brzydkie obrazy. Nie będziemy szukać piękna starych wieków, tylko jakieś nowoczesne bohomazy. Ostrzeżenie powinno być przed muzeum. I w Stanach Zjednoczonych też mnóstwo lewaków znajdowało synekury w muzeach. Przykład. Nie umie malować. Kończy studia na wydziale krytyka sztuki. Zostaje krytykiem sztuki. I znajduje sobie miejsce pracy jako kustosz muzeum. Nic nie umie, nie zna się na sztuce, ma zły gust i robi wystawy w Narodowym Muzeum. A do tego ideologia. Nie, Hunter Biden to był prywaciarz, po prostu wyłudzał łapówki za pomocą obrazów. Natomiast tu mamy do czynienia z muzeami światowej klasy. Wszyscy turyści przychodzą na mall w Waszyngtonie, zwiedzają muzeum za muzeum i wszędzie się dowiadują. Muzeum lotnictwa. Najważniejszy jest pierwszy czarny pilot. Bracia Wright są nieważni, nic tam po drodze jest nieważne. Pierwszy czarny pilot jest najważniejszy. Następny, pierwsza babka czarna i jeszcze dobrze, żeby lesbijka była. A po drodze nas nie interesują inni piloci o większych osiągnięciach, bo osiągnięciem jest to, że ona jest czarna i że babka.
Albo na przykład...
To ja nie chcę takiego muzeum lotnictwa, no.
Nie komunistka, bo to jeszcze w Ameryce to oznacza jeszcze kolor skóry, mówiliśmy o tym w poprzednim odcinku. Ale przecież jeśli to tak jest, że cała ta historia jest w Stanach tak, bo pan mówi o kolorze skóry, tłumacząc to trochę z języka angielskiego, w Stanach Zjednoczonych ten wątek rasizmu i podziałów rasowych jest w ogóle jednym z kluczowych czynników sporu politycznego. On jest po prostu wpisany tak bardzo w to, czym Ameryka jest, że te wątki mają znaczenie. I tu o jeszcze jedną rzecz pana chcę spytać, bo to, że tak powiem, w liście bingo, czy w moim bingo na ten dzień nie spodziewałem się, że to nastąpi. Jest takich dwóch koszykarzy. W środowisku koszykarskim jest wielka debata, który z nich jest większy, który nie. Dla mnie tam i dla koszykarzy to jest generalnie oczywiste, ale powiedzmy, że debata jest, czy to jest LeBron James, czy to jest Michael Jordan. I okazuje się, że do tej debaty włączył się ostatnio Donald Trump i Donald Trump powiedział, kto jego zdaniem, ale użył właśnie tego argumentu, bo powiedział o tym, że jego zdaniem jeden z nich jest rasistą. Obaj są czarnoskórzy, ale najwyraźniej z tego, co powiedział Donald Trump, wygląda, że jeden z nich jest rasistą, czyli nie lubi białych. Samo w sobie niezwykle ciekawe. Jestem ciekaw, czy pan o tym słyszał.
Słyszałem o tym troszkę. Z tych dwóch nazwisk, które pan podaje, to ja się zatrzymałem na Michaelu Jordanie, gdyż się sportem interesuje mało. Czyli w czasach współczesnych w popkulturze Michael Jordan jest bardziej, nie w sporcie, tylko w popkulturze, jest bardziej znaną postacią, na sobie eksperyment zrobię, bardziej znaną postacią niż ten drugi, którego nazwiska nie słyszałem chyba nigdy, tylko od pana
dowiedziałem
po raz pierwszy. Tak, bo jestem kompletnym ignorantem sportowym. Sport mnie mało obchodzi, kilka sportów amerykańskich, tak, ale ten akurat mniej. I teraz ciekawy temat, który pan przywołał z tej okazji. Otóż tak, wśród czarnych Amerykanów jest cała masa agresywnych, otwartych rasistów, bo przeciw białym. Nam się rasizm kojarzy zawsze z białym człowiekiem, który coś robi mu brzydkiego. Prześladuje go, albo go nie wpuszcza, albo chce się separować, albo ma obrzydzenie, albo po prostu uważa, że my jesteśmy lepsi, oni są gorsi i tak dalej. To z tym się nam słowo rasizm kojarzy. Natomiast w Stanach istnieje bardzo mocny i bardziej powszechny rasizm kolorowych skierowany przeciw białym. On bazuje na historii, cały czas się odwołują, w tych muzeach, o których przed chwilą gadaliśmy też, odwołują się do tego, że kiedyś w Ameryce byli niewolnicy. I współczesny biały człowiek, który się przedwczoraj urodził, chodzi do szkoły, przed chwilą robił maturę, nawet historii nie umie, on ma odpowiadać za to, co się wieki temu zdarzyło w Ameryce. Tak, było niewolnictwo, zainstalowane w Ameryce przez króla brytyjskiego. To w ogóle odsyłajmy wszystkich na Wyspy Brytyjskie, którzy mają pretensje albo chęć o odszkodowania. Bo niewolnictwo w Stanach Zjednoczonych, przed powstaniem Stanów Zjednoczonych jako odrębnego bytu, to zainstalowało Królestwo Brytyjskie, Korona Brytyjska. No i teraz współcześni młodzi ludzie mają odpowiadać za jakieś grzechy, które są grzechem z naszego punktu widzenia, z XXI wieku. To podtrzymanie niewolników oceniamy jako bardzo negatywne zachowanie. Natomiast w tamtych czasach to było bardzo normalne zachowanie. Ludzie mieli niewolników. Czarni mieli białych niewolników. Arabowie mieli białych niewolników. Turcy mieli branki z Polski jako niewolników. Niewolnictwo było powszechnym zjawiskiem wtedy i we wszystkich kolorach tęczy ono miało miejsce. No i teraz cały czas się pakuje do głów czarnym Amerykanom, że ci biali zrobili straszne szkody czarnym. Bez żadnego kontekstu, że to było 150 lat temu. No i czarni w związku z tym nienawidzą białych za to, co biali już dawno nieżyjący zrobili czarnym. Rasizm skierowany przeciw białemu człowiekowi. A do tego biały człowiek, który się kłania i czapkuje i mówi tak, no straszni byliśmy wobec was, powinniśmy wam coś zapłacić, odszkodowanie. No nie, no. Ja nie żyłem w tamtych czasach, nie było mnie jeszcze w Stanach Zjednoczonych w tamtych czasach. To nie powinienem odpowiadać za jakieś błędy osób 7 pokoleń wstecz, no.
Jarmark Dominikański w Gdańsku. Stoję na stoisku 6-3-6. I teraz jazda do tyłu.
Stoisko na razie puste, bo nagrywałem się jarmark. Proszę przychodzić czwartki, piątki, soboty. W inne dni mnie nie ma. Czwartki, piątki, soboty od 9 do 18.
To zjawisko rekompensaty finansowej od potomków właścicieli niewolników w skrócie białych względem potomków samych niewolników w skrócie czarnoskórych jest wątkiem, który pojawia się tak punktowo w debacie politycznej w Stanach Zjednoczonych, ale on jest, no, to jest niesamowite, że on jest podstawą bardzo szeroko pokazywanych i obecnych również w tym świecie politycznym klimatów takich jak cały ruch Black Lives Matter, który później jest kojarzony jeszcze z innymi, wydawałoby się zupełnie szalonymi historiami, bo okazuje się, że ruch Black Lives Matter to jest jednocześnie ruch osób wspierających transseksualizm, flagi transseksualistów i symbole transseksualistów, symbole tęczowe, wszystkie w ogóle do tego podłączone jeszcze na wszystkich manifestacjach flagi na przykład palestyńskie, do tego jeszcze podłączane jakby wszystkie rzeczy, które w jakiś sposób kwestionują tradycyjne polityczne uwarunkowania w Stanach Zjednoczonych, podłączane są pod tą historię. Jestem ciekaw, po co to się dzieje, bo to wygląda na sprawę, która jest budowana, robiona, napędzana przez różne NGOsy, organizacje międzynarodowe, finansowe i różne inne takie.
No, motywacja tych ludzi, którzy to popychają, to zawsze była taka sama. Za komuny też chodziło o rozwalenie tego systemu, który był wcześniej. Czyli ogólnie Rosja też była chrześcijańska. Prawosławna Rosja za carów. To rozwalić ten system uporządkowany, gdzie 10 przykazań obowiązuje, to co sobie wybudował biały człowiek, napuścić tłumy biedaków, żeby wszystko zrabowali, potem nie ma nic i oni przychodzą głodni do Lenina i mówią daj chleba. No to jest ten sam marksistowski wzór teraz. Napuścić b***ów na białych, przylecą do białej dzielnicy, porozwalają wszystko, fabryki porozwalają, rozgniotą tę kulturę, spalą kościoły, a potem zostaną niewolnikami na własną prośbę, bo przyjdą do tego przywódcy, który ich tam napuszczał, albo do jakiegoś, którego się wystawi na pokaz i oni powiedzą, no dobra, przecież wszystko zniszczyli, cholera, to co teraz? Kto nam będzie chleba dawał? Daj chleba. I oni za miskę ryżu będą w stanie zrobić wszystko, co chiński przywódca im każe, bądź jakikolwiek inny przywódca. Zniszczyć cokolwiek jest silne, rozproszyć, zniszczyć majątek, przejeść wszystkie zasoby i mamy wtedy bandę biedaków, która już nie ma się na kogo rzucić i przyjdzie po prośbie do władcy, który powie, dam wam chleba, bo wiem skąd wziąć.
No tak, tak to na ogół wyglądało. To tak już zamykając i zmierzając do końca, pomiędzy tym Jordanem a LeBronem to jest jeszcze taki wątek tego wszystkiego, że Jordan jest autorem podobno takiego sformułowania, jak go w 92 roku spytali, czy on tam się przyłączy do historii potępienia tych, co brali udział w zabójstwie Rodneya Kinga. A ponieważ to miało wątek republikanie, demokraci, to on tak powiedział, nie bardzo. Republikanie też kupują buty do koszykówki. I ponieważ Michael Jordan uznał, że nie ma co zrażać do siebie ani takich klientów, ani innych, to do dzisiaj jest najlepiej zarabiającym sportowcem na świecie, chociaż od 20 lat w koszykówkę nie gra. Panie Wojciechu, to na koniec. Pan jest w tej chwili w Gdańsku. Jak ten jarmark dominikański,
pana,
to
tak
na koniec, żeby pan powiedział.
Żeby był wątek sportowy jakiś, panowie, chodźcie z tymi szalikami. Żeby był wątek sportowy. No proszę pana, w Gdańsku jestem, przyszło dwóch szalikowców. Co panowie mają tutaj? No można zrobić zdjęcie, tak. Oni przyniesie coś takiego, zaraz dostanę w ryj od tych następnych. Co pan tutaj ma?
Też szalik.
No to niech pan zdejmie ten szalik. Chcieli sobie zdjęcie ze mną zrobić. Ja nie jestem kibicem tej drużyny, ale nie brzydzę się pokazać szalik. Proszę, panowie chcieli zdjęcie ze mną zrobić, to pan... Po jednym ojcze nasz panowie zmówią. To pan chciał dziadka pozdrowić? To chodź pan, jeszcze dziadka musimy pozdrowić. Chodź pozdrowić dziadka do mikrofonu. Pozdrów dziadka.
Pozdrawiam dziadka.
Ale miał dziadek imię i nazwisko?
Pozdrawiam dziadziusia z Dankowic, Tomasza Nycza.
Proszę bardzo, to ten człowiek pozdrawiał dziadziusia.
Proszę bardzo, bye. Pozdrawiamy. My też pozdrawiamy dziadziusia. Pozdrawiamy wszystkich kibiców. Ja pozdrawiam kibiców Lechii Gdańsk, choć to państwo będą wiedzieli, co to znaczy, że jak człowiek się urodził w Gdańsku, a potem mieszkał w Gdyni. Ja tam wielkim kibicem piłki nożnej nie
to
jestem, ale wszystkich
szaliczek.
Kibiców pozdrawiam. Proszę bardzo. Sławek Cęckiewicz, mój przyjaciel, jest kibicem Lechii Gdańsk. Prezydent Nawrocki jest kibicem Lechii Gdańsk. Donald Tusk jest też kibicem Lechii Gdańsk. Wojciech Cejrowski ma szalik Lechii Gdańsk. A ja kolegom z Gdyni powiem spokojnie. Arka Gdynia to jest klub z Gdyni. Tam też jest Bałtyk Gdynia i w ogóle. Ale skoro... jesteśmy pod koniec programu, to ja, a zaraz, nie tu, to muszę jeszcze inaczej. Zaraz, pan ciągle nie ma tego streetfona?
Nie, i nie
jak
będę
pan
miał
nie ma
nigdy,
streetfona,
nie planuję
nie
tego.
Ma. I nie będzie pan miał.
Ale zrobię klap końcowy tej audycji, proszę pana.
Pan zrobi klap końcowy,
ja
tak jest. Wszystkiego dobrego.
Stoisko 6-3-6.
No i wszystkiego dobrego, jak to się mówi. Bye!
Bye!